Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Węgierskie weto po porozumieniu na szczycie Unii Europejskiej. Porozumienie zakładało objęcie sankcjami 90% importu ropy z Rosji z wyłączeniem dostaw rurociągiem Przyjaźń. Jednak Węgry zgodzą się na to pod warunkiem zdjęcia sankcji na skompromitowanego zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej, patriarchy Cyryla. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Polski Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Pozytywna ocena to rekomendacja dla krajów członkowskich. 17 czerwca Krajowy Plan Odbudowy mają ostatecznie zatwierdzić ministrowie finansów unijnych państw na spotkaniu w Luksemburgu. Polska wnioskuje o ponad 35 miliardów euro z Unijnego Funduszu Odbudowy, z czego prawie 24 miliardy to bezzwrotne dotacje, reszta tanie pożyczki. Ambasadorowie unijnych krajów spotykają się dziś w Luksemburgu. Podejmą kolejną próbę ostatecznego zatwierdzenia szóstego pakietu sankcji wobec Rosji i częściowego embarga na import ropy. Przedstawiciele 27 krajów mieli już wczoraj zatwierdzić ustalenia europejskich przywódców ze szczytu, ale podjęcie decyzji uniemożliwił sprzeciw Węgier. Rosyjskie rakiety uderzyły wczoraj w zachodnią Ukrainę na terenie rejonu Stryjskiego w obwodzie lwowskim, napisał w serwisie Telegram szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozicki. Wieczorem we wszystkich regionach Ukrainy z wyjątkiem Krymu i obwodu chersońskiego został ogłoszony alarm przeciwlotniczy. Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował, że Rosjanie zajęli centrum Siewierodoniecka. O miasto już od wielu dni trwają zaciekłe walki. Jutro minie 100 dni od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W Kijowie odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Omówione zostały ewentualne sposoby wsparcia Ukrainy w odbudowie kraju. Podpisano także kilka porozumień pomiędzy poszczególnymi resortami Polski i Ukrainy. W konsultacjach wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremierzy Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin. Na terenie Ukrainy Polska wybuduje osiedla modułowe dla kilkudziesięciu tysięcy wewnętrznych przesiedleńców, mówił wczoraj w Borodziance premier Mateusz Morawiecki. Z polskiej inicjatywy w kwietniu otwarto pierwsze osiedle domów modułowych we Lwowie. Kolejne osiedla powstaną w obwodach czernichowskim i sumskim, a także m.in. w Buczy, Makarowie, Hostomelu czy Irpieniu. W najbliższych dniach w Brukseli zostanie zwołane spotkanie z władzami Szwecji, Finlandii i Turcji, poinformował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Kraje mają omówić sprzeciw Turcji wobec przystąpienia Szwecji i Finlandii do sojuszu. Przy wjeździe do Włoch nie trzeba już okazywać certyfikatu potwierdzającego szczepienie przeciwko COVID-19, przebycie choroby ani negatywnego wyniku testu. Od wczoraj przybywających do Italii nie obowiązują żadne ograniczenia covidowe. Od 15 czerwca we Włoszech nie trzeba będzie zakładać maseczek w środkach transportu na dłuższych trasach, w samolotach, na promach i statkach, a także w pociągach dalekobieżnych. Być może wymóg zostanie utrzymany w transporcie lokalnym, w metrze, autobusach i tramwajach. Chorwacja jest gotowa, by 1 stycznia przyszłego roku wejść do strefy euro. Tak uznała Komisja Europejska w swoim raporcie na temat przygotowań państw spoza Eurolandu do przyjęcia wspólnej waluty. Decyzja ministrów unijnych krajów planowana jest na lipiec.
Rozmowa o Europie.
Za nami niezbyt słoneczny i ciepły maj, tak nam się przynajmniej wydaje. Przed nami wakacje, czy będą upalne w Polsce i na Pomorzu, czy powinniśmy planować urlop za granicą, szukając tam słońca i opalenizny. Czy zmienia nam się klimat? Między innymi o tym wszystkim porozmawiam dziś z Agnieszką Harasimowicz, synoptykiem, meteorologiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Agnieszko, to jak jest z tym majem 2022? Faktycznie był brzydszy niż w ostatnich latach, czy to tylko złudzenie?
Ja pamiętam dużo gorsze maje, ale to chyba tylko złudzenie. Opracowanie, podsumowanie maja takie klimatologiczne będziemy mieć za jakieś 10 dni, także wtedy myślę, możemy wrócić do tego pytania. Natomiast tak naprawdę to złudzenie, bo może rzeczywiście ten maj był chłodniejszy na Pomorzu. Tutaj u nas temperatura rzadko przekroczyła 20 stopni, ale już jestem przekonana, że mieszkańcy centralnej i południowej Polski, oni będą inaczej oceniać ten maj. Końcówka jest zimna, ale większość maja przecież była tam słoneczna, piękna, upalna. Temperatura dochodziła w głębi lądu do 28 stopni, nawet przekroczyła i nawet u nas, pamiętam, na Pomorzu, jeden czwartek z temperaturą powyżej 25 stopni.
No dobrze, o to kiedy zrobi się ładnie, ciepło, gorąco, jeszcze zapytam. A na razie chciałbym zapytać o klimat, bo on się niewątpliwie zmienia. W którą stronę idą zmiany?
Zmiany idą zgodnie z prognozami badaczy, naukowców w stronę ocieplenia klimatu i w tej chwili najnowszy raport takiego międzynarodowego panelu do spraw zmian klimatu, który działa przy ONZ, w którym to pracują setki naukowców z całego świata, on nie zostawia żadnych złudzeń. Klimat się ociepla, temperatura ogólna naszego globu wzrasta, a co najważniejsze, przyczyną tego ocieplenia klimatu jesteśmy my ludzie i zwiększona emisja gazów cieplarnianych.
Czyli sami sobie to zrobiliśmy.
Tak, sami to sobie zrobiliśmy. O ile jeszcze lat temu naście były dyskusje, bo sama na studiach doświadczyłam takich dyskusji, byli wśród grona wykładowców tacy, którzy powątpiewali w to, że to są przyczyny antropogeniczne tego ocieplenia klimatu. Niektórzy uważali, że są to procesy naturalne. W tej chwili nie ma złudzeń. Wszystkie pomiary potwierdzają, że temperatura naszego globu wzrasta i każda kolejna dekada jest coraz cieplejsza.
Możemy mieć takie złudne wrażenie, że jak to możliwe, że klimat nam się ociepla, skoro coraz częściej obserwujemy takie zjawisko jak śnieg w Grecji, no to jak to wytłumaczyć?
Tak, to jest argument często podnoszony przez sceptyków, bo wciąż takich nie brakuje. Tak? Są jeszcze ciągle ludzie, którzy uważają, że z klimatem nic się nie dzieje, a na pewno nie ocieplenie klimatu. A tak naprawdę przekornie to takie epizody zimowe, które docierają do południa naszego kontynentu, czy nawet do północnej Afryki, one są właśnie skutkiem ocieplenia klimatu. Na skutek podnoszenia temperatury powietrza na naszym globie wzrasta również temperatura powietrza w Arktyce. Arktyka jest takim klimatyzatorem Europy. Ona powinna być chłodna, a tymczasem badania, obserwacje pokazują, że Arktyka ogrzewa się najcieplej ze wszystkich obszarów na całej kuli ziemskiej. I o ile średnia temperatura naszego globu wzrosła od końca XIX wieku o 1,1 stopnia Celsjusza, o tyle lądy ogrzewają się średnio o 1,6 stopnia Celsjusza, ocean o niecały stopień, a Arktyka dwa razy szybciej się ogrzewa. Jakie to ma teraz przełożenie? Może spróbuję to wytłumaczyć, bo proces wydaje się skomplikowany, ale powolutku, pomalutku mam nadzieję, że uda mi się to wytłumaczyć. Dlaczego to jest tak ważne i dlaczego to jest tak niebezpieczne, że Arktyka ogrzewa się szybciej? Mówimy, że mieszkamy w średniej szerokości geograficznych. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiej przeplatanki pogodowej. A to parę dni z opadem, potem słońce, opad, słońce. My na to narzekamy, ale się przyzwyczailiśmy. Polska leży w strefie klimatu przejściowego, tak? Czyli po prostu mamy przeplatankę pogodową i tak to powinno wyglądać. Dzieje się tak dlatego, że kolejne układy baryczne, czyli te niże, wyże, związane z niżami układy frontów atmosferycznych, one są przepychane górą przez potężną taką jakby rzekę silnego wiatru. To się nazywa prąd strumieniowy. Prąd strumieniowy właśnie te wszystkie masy przetacza z zachodu na wschód naszego kontynentu. Stąd taka zmienność pogody, ale tak jak powiedziałam, za chwilkę udowodnię Państwu, że ona jest korzystna. I ten prąd strumieniowy, on istnieje nad naszą tutaj północną częścią naszego globu dzięki różnicy temperatury, jaka jest pomiędzy północną częścią Europy, tam jest chłodniej, a cieplejszą południową częścią Europy. Im większa ta różnica temperatury, no tym ten prąd strumieniowy jest silniejszy, no i mamy to, co mamy. Natomiast ponieważ Arktyka zaczęła się ogrzewać i jest już naprawdę wyraźnie cieplejsza, to ten prąd strumieniowy osłabł, ponieważ różnica temperatury pomiędzy północną a południową częścią naszej półkuli, ona po prostu zmalała. Prąd strumieniowy osłabł i tak jak rzeka, która traci ten swój nurt, tak, która zaczyna płynąć wolniej, tak ten prąd strumieniowy zaczął płynąć wolniej i zaczął meandrować. On już nie jest tak rozciągnięty z zachodu na wschód, tak jak się przyzwyczailiśmy, tylko coraz bardziej rozciąga się południkowo, czyli coraz częściej sięga głęboko na południe albo głęboko na północ. I w związku z tym te niże, które normalnie przeleciałyby z zachodu na wschód, one zaczynają ściągać na przykład bardzo chłodne powietrze na południe naszego kontynentu. Stąd opady na przykład właśnie w Grecji czy na północy Afryki, ale stąd też bardzo takie długie, trwające czasami nawet 2-3 tygodnie epizody napływu gorącego, upalnego powietrza z południa do nas, do naszej części Europy. Tak, także to, że ten prąd zwolnił, to jest bardzo złe zjawisko, to już świadczy o przebudowie klimatu. I zimne, śnieżne epizody zimowe, one tylko potwierdzają to, że klimat nam się zmienia, że klimat się ociepla.
My, laicy, obserwujemy, że jak nie pada, to nie pada. Jak zaczyna padać, to ulewa. Jak zaczyna wiać, to niemal huragan. Jak przychodzi fala ciepła, to robi się super gorąco. Czy na takie zjawiska ekstremalne w najbliższym czasie musimy być przygotowani?
Tak, tutaj meteorolodzy, my nie mamy żadnych złudzeń. Europa doświadcza już w tej chwili bardzo ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ja pamiętam takie opracowanie znakomitego amerykańskiego meteorologa Charlesa Doswella i on już kilkanaście lat temu mówił, że Europę czekają podobne zjawiska konwekcyjne, burzowe, jakie mają miejsce w Stanach. I to się zaczyna, proszę Państwa, dziać już w Europie. Ja pamiętam zeszłoroczne lato i to, co się wydarzyło w Niemczech, ta powódź, która pochłonęła tam około chyba 200 istnień, ogromne szkody na miliardy dolarów, spowodowane gwałtownymi ulewnymi opadami deszczu. Parę dni temu przecież przeszło kilka trąb powietrznych, nazywanych nawet tornadami, nad Niemcami. Na razie nad Niemcami, ale w Polsce też mieliśmy kilka trąb powietrznych na północy. Także musimy być przygotowani na to, że będzie coraz więcej ekstremalnych zjawisk. Nie myślę tylko o zjawiskach burzowych, chociaż te też, ale również o zjawiskach zimowych.
Wszystko to brzmi jak scenariusz filmu katastroficznego. Pani Agnieszko, to jest do powstrzymania?
I to jest trudne pytanie. Na pewno przed nami, przed ludzkością, przed światem stoi ogromne, pilne zadanie, żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Musimy to zrobić, musi dojść do bezprecedensowego ograniczenia emisji dwutlenku węgla i ogólnie gazów cieplarnianych, ale to już będzie za mało. To już będzie za mało. Musimy ograniczyć emisję, ale jednocześnie wymyślić technologię, która wyłapie ten dwutlenek węgla, którego jest za dużo z atmosfery. Także te dwa procesy muszą zachodzić równolegle. Ograniczenie emisji i technologia, która pozwoli nam usunąć dwutlenek węgla, który już tam się znalazł. Tak naprawdę ten proces już ruszył. Chociaż, tak jak powiedziałam, temperatura ta ogólna światowa wzrosła o 1,1 stopnia od końca XIX wieku. Według prognoz klimatologów, jeżeli przekroczymy próg 1,5 stopnia, to ten proces zmian klimatu będzie już nieodwracalny. Ruszy efekt domina i tak naprawdę, proszę mi wierzyć, bo to brzmi katastrofalnie. Ja myślę, że już nasi wnukowie to na pewno już doświadczą tych zmian klimatu. Tego się już nie da powstrzymać. Poziom oceanu rośnie i nawet jeżeli ograniczymy emisję dwutlenku węgla, to on będzie wzrastał. Może nie tak szybko, nie tak katastrofalnie, ale według prognoz klimatologów to może w ciągu 100 lat o kilkadziesiąt centymetrów, nawet przy ograniczonej emisji dwutlenku węgla wzrosnąć.
No dobra, to zapytam o coś optymistycznego. Czerwiec, lipiec, sierpień, na Pomorzu, w Polsce. Jest szansa na jakieś dobre wiadomości? Planujemy wakacje w Polsce nad morzem, czy nie ma złudzeń, żeby się opalić, wygrzać i nacieszyć pięknym latem? Musimy gdzieś jechać dalej. Jak to będzie?
Jak ja uwielbiam to pytanie. To jest trochę, proszę Państwa, tak jak z horoskopem. Jak jest dobry, to w niego wierzymy. Jak jest zły, to nie sprawdzi się. I tak jest z prognozami długoterminowymi. Mamy znakomitą komórkę, która u nas w Instytucie prognozuje z wyprzedzeniem na kilkumiesięcznym. No i dobra, no to prognozy, które zostały opracowane w tym zakładzie prognoz długoterminowych, wydaje mi się, że są dosyć optymistyczne dla Polski, dla Pomorza, jeżeli ktoś lubi gorące lato. Są dosyć optymistyczne może z wyjątkiem sierpnia, ale pomalutku, czerwiec. Czerwiec w całym kraju z temperaturą w normie, czyli taki nasz klasyczny czerwiec i raczej z opadami w normie. Bez szaleństw, ale na szczęście nie chłodny i nie deszczowy. Jak sobie patrzę na prognozę na lipiec, to proszę Państwa, w całym kraju temperatura powyżej normy, czyli bardzo ciepło i opady w normie. No dobra, czyli lipiec całkiem znośny, nawet na Pomorzu też powinno być ciepło. A sierpień? No i tutaj się już zaczyna dziać. Na Pomorzu, w północnej Polsce, temperatura poniżej normy, opady powyżej normy. Gdyby to się miało sprawdzić, to nie byłoby fajnie. Na wrzesień z temperaturą w całym kraju już powyżej normy i z opadami poniżej. Czyli podsumowując, czerwiec klasyczny, do jakiego się przyzwyczailiśmy, lipiec ciepły z mniejszą liczbą opadów, sierpień na Pomorzu raczej chłodno, opadowy, a wrzesień ciepły i suchy, ale tak jak powiedziałam, ostrożnie do tych prognoz. Chcę w nie wierzyć, bo ładnie to wygląda, ale czy to się sprawdzi, to zobaczymy.
Agnieszka Harasimowicz, synoptyk, meteorolog z IMGW w Gdyni była dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human and I'm crashing down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. Shoulders with the stars, but I'm only human and I'm drifting in the dark. I'm up in space.
speak to satellites. My navigation systems will search for other life. But I'd be up and thinking about what I left behind. Cause I'm only human with the real world.
ABC Unii.
E jak Europejski Fundusz Obronny.
Komisja Europejska ogłosiła przyjęcie drugiego rocznego programu prac Europejskiego Funduszu Obronnego.
Na ten cel Komisja Europejska w tym roku proponuje przeznaczenie łącznie do 924 milionów euro finansowania.
Środki zostaną przeznaczone na rozwój wspólnych projektów obronnych, zwłaszcza w przestrzeni kosmicznej oraz cybernetycznej.
120 milionów euro ma trafić na systemy wczesnego ostrzegania o rakietach w przestrzeni kosmicznej oraz na innowacyjne zdolności obserwacji Ziemi na potrzeby wywiadu i rozpoznania.
Kolejne 120 milionów euro ma trafić na technologie morskie. Sfinansowane zostanie m.in. rozwój zdolności wspólnego nadzoru morskiego w Europie.
Europejski Fundusz Obronny jest sztandarowym instrumentem Komisji Europejskiej wspierającym współpracę obronną w Europie.
Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 7 miliardów 953 milionów euro na lata 2021-2027.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Przenosimy się do Wielkiej Brytanii na jubileusz 70-lecia panowania brytyjskiej królowej Elżbiety. Angielka Wiktoria Gosiewska opowiada Dominice Wrotek o tym właśnie wydarzeniu.
Jakie atrakcje w Wielkiej Brytanii przygotowano z okazji 70-lecia panowania królowej Elżbiety II? Jak Brytyjczycy świętują ten wyjątkowy jubileusz?
No jest to wielkie wydarzenie i nawet jak, tak jak ja na przykład jestem osobą, która nie mieszka aktualnie w Anglii, to bardzo jest to takie widoczne i bardzo się dużo dzieje. Każdy też oczywiście w różny sposób się do tego przygotowuje. U nas na przykład w domu zawsze była taka tradycja, kiedy właśnie wybijały te różne lata panowania tej królowej, to że robiliśmy takie garden parties i to wiem, że jest bardzo typowe w Anglii, że ludzie w ogrodach wykupują mnóstwo stołów, mają street parties, na ulicy. Flagi są wywieszone tak jak w Polsce na różne święta. Różne takie również inne dekoracje, wiadomo, z flagą, z królową, jakieś obrazki. Nawet ludzie mają spinki do włosów, krawaty, jakieś wstążki, więc naprawdę ludzie starają się możliwy każdy akcent jakoś to zaakcentować i pokazać. No i oczywiście tam wokół królowej się dużo dzieje. W Londynie tam są różne koncerty. Teraz z tego co słyszałam, to Ed Sheeran będzie występował są różne parady. No jest to naprawdę piękna rzecz i wiem, że ludzie normalnie nawet z całego świata zjeżdżają do Anglii, do Londynu, żeby zobaczyć to, bo to naprawdę jest taka radość od ludzi panuje i po prostu widać, że to jest dla nich bardzo ważne i bardzo istotne i że są po prostu dumni z tego, że mają taką królową i że ona jest taką wielką częścią ich po prostu.
A jak to, że w Wielkiej Brytanii nadal istnieje monarchia, nadal panuje królowa, postrzegają obywatele? Czy to ma dla nich duże znaczenie?
Ja myślę, że ma ogromne znaczenie. Oczywiście są osoby, dla których na pewno to nie jest jakaś bardzo istotna kwestia, ale myślę, że w znaczącej większości to jest powód do dumy. I no ja sama jako Angielka naprawdę przyznaję, że jestem dumna z tego. I jak się właśnie opowiada o tym, że ile lat ta królowa jest i jak ona bardzo reprezentuje tych Anglików. I w ogóle to jest takie aż niespotykane teraz. I tak naprawdę no nie ma drugiej takiej rodziny królewskiej nigdzie, która jest tak znana. Tak po prostu w centrum zainteresowania bardzo często, więc na pewno ludzie są z tego dumni i właśnie ta ilość lat też tutaj bardzo często się słyszy porównania, że na przykład, że jak ty się urodziłaś, to była ta królowa, jak mój tata się urodził, to też, jak mój dziadek, to też, że przez tyle pokoleń i uważam, że to jest niesamowite, więc na pewno ludzie są z tego dumni. Oczywiście znajdą się też tacy, dla których myślę, że może to już być taka przeszłość, którzy uważają, że może to już jest niepotrzebne, ale znaczna większość jest z tego bardzo dumna i uważam, że jest z czego, bo taka królowa w takim wieku, która dalej tak wygląda i tak się trzyma, to jest naprawdę powód do dumy, zdecydowanie.
Czym żyje Europa?
Litwini w ciągu 4 dni zebrali 5 milionów euro potrzebnych na zakup drona Bayraktar produkowanego w Turcji, który zostanie przekazany walczącej Ukrainie. Akcję zbiórki pieniędzy ogłosił znany litewski dziennikarz i działacz społeczny Andrius Tapinas. Zebrana kwota zostanie przekazana litewskiemu resortowi obrony, przedstawiciele którego w przyszłym tygodniu udają się do Turcji, by negocjować i podpisać listy intencyjne w sprawie zakupu Bayraktara. Ukraiński pies saperski Patron, laureatem na festiwalu filmowym w Cannes specjalnej nagrody dla psów Palm Dog Humanitarian. To najbardziej prestiżowa nagroda filmowa na świecie, przyznawana czworonogom. A ponieważ Patron rzeczywiście stał się w ciągu ostatnich paru miesięcy gwiazdą światowych kronik filmowych, jury jednogłośnie zdecydowało, że nasz ogoniasty pirotechnik zasłużył na palmowy status, podały służby ratunkowe Ukrainy. Patron, piesek rasy terrier Jack Russell, został już odznaczony specjalną nagrodą za oddaną służbę przez prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego. Specjalizuje się w szukaniu min. Polak odpowie za wspinaczkę na szczyt katedry w Mediolanie. 33-latek został spisany przez policję po tym, gdy wieczorem w poniedziałek wspiął się na jedną ze strzelistych wieżyczek katedry i dotarł do figury Matki Bożej na jej szczycie, podała agencja ANSA. Mężczyzna po wyjściu na iglicę nakręcił filmik i zrobił sobie selfie. Pod katedrą czekał na niego przyjaciel z Irlandii, który także został spisany przez policję. Obaj odpowiedzą za zakłócenie porządku publicznego.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.